Państwu. Nazywam się Maciej Geber. Ci, którzy mnie trochę znają, widzą, że zmieniłem czasami, ale w środku mam nadzieję pozostaje taki sam. Pełnię oficjalnie funkcję dyrektora. Jestem wicedyrektorem Uniwersytetu Warszawskiego, a obok mnie stoi profesor Andrzej Mertzfeld z Instytutu Kultury Polskiej, który przewodniczy Radzie Programowej naszego festiwalu. Proszę Państwa, to już jest 17. nasza edycja i od 17 lat powtarzamy, że warto inwestować w naukę, bo od tego zależy pozycja gospodarcza Polski. Żebyśmy nie byli jedynie odtwarzaczem cudzych technologii i co najwyżej pracownikiem technicznym, choć cenimy tę pracę także. No i trzeba powiedzieć, że przez wiele lat w ogóle się o tym nie mówiło. Troszeczkę się teraz mówi, nie traćmy nadziei, że będziemy mówili więcej. Nauka, którą Państwu chcemy przedstawić, pomaga zrozumieć to, co nas otacza, mechanizmy otaczającego nas świata, a jeśli to lepiej rozumiemy, to potrafimy trafniej podejmować decyzje. Tak w swoim życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, czy wreszcie w skali naszej całej Polski. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, co od kilku lat podkreślamy, a co zwłaszcza w chwili obecnej wydaje się szczególnie ważne. Mianowicie w metodologii nauki z dokładnością do ułomności natury ludzkiej jest tak, że przeciwnik moich poglądów jest moim współtowarzyszem na drodze do zbliżania się do prawdy czy znalezienia trafniejszych rozwiązań. Nie jest natomiast wrogiem, którego należy koniecznie zniszczyć. W polityce zwłaszcza ze szkodą dla nas wszystkich jest niestety inaczej. Nauka dzięki swojej metodologii odnosi wielkie sukcesy. Czy polityka może się tym szczycić? Niech Państwo sami to ocenią.
Na festiwalu postaram się pokazać w przystępny i ciekawy sposób możliwości, jak i ograniczenia nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i technicznych. Czeka nas kilkaset różnorodnych spotkań, debat, począwszy od dzisiejszej, warsztatów, pokazów, wykładów i wycieczek. Także specjalne dla najmłodszych. A spośród nich 7 debat głównych, dzisiejsza Gaz w łupkach, szanse i obawy, jutrzejsze modyfikacje molekularne w biologii i medycynie, zaufanie społeczne, konieczny czynnik budowania lepszej Polski, to jutro, bić się czy nie bić, powstanie styczniowe i nie tylko. European Dream versus American Dream, czyli marzenie Europy, czy marzenie europejskie zastępuje amerykańskie. I wreszcie ostatnia pod atrakcyjnym tytułem, czy świat realny jest poznawalny, która będzie dotyczyć no, samego sensu nauki jako takiej i różnych nauk jako takich. Osobny wykład będzie poświęcony profesorowi Janowi Czochralskiemu, którego jubileusz mamy tegoroczny. Od 2 lat wprowadziliśmy do programu taki zwyczaj, że jedno wystąpienie, jedno spotkanie poświęcamy wielkim polskim uczonym. Zaczęliśmy od Marii Curie-Skłodowskiej, potem był Janusz Korczak, w tym roku Jan Czochralski. Ponadto mamy ponad 500 spotkań w programie głównym, prawie 140 klubów młodzieżowych dedykowanych uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Dużą liczbę spotkań, podczas których naukowcy będą pokazywali swoje miejsca pracy, zwiedzanie pracowni i laboratoriów. Wreszcie kilkadziesiąt spotkań w drugi weekend festiwalu podczas tak zwanego Festiwalu Nauki w Jabłonie. Oraz imprezy towarzyszące Festiwal Nauki Małego Człowieka, piknik geologiczny, dzień otwarty w Centrum Astronomicznym Polskiej Akademii Nauk. Specjalnym spotkaniem festiwalowym będzie wieczór ballad w Teatrze Polskim Bardowie Epoki PRL-u wczoraj i dziś, organizowanym wspólnie przez nasz Festiwal i Teatr Polski. Dziękujemy panu dyrektorowi Andrzejowi Sewerynowi za współpracę. Do tego lekcje, około 380 lekcji dla zorganizowanych grup szkolnych. Proszę Państwa, to może jest rzecz najważniejsza, którą się... Tu za nami powinno stać około 1000 pracowników naukowych, a także pracowników technicznych, doktorantów i studentów szkół naukowych z ponad 100 placówek z Warszawy i okolic, bez wysiłku i zapału których, amatorskiego trzeba dodać, organizacja naszego festiwalu nie byłaby możliwa. Całość koordynuje sekretariat organizacyjny, który poza nami tworzą dwie niezastąpione osoby, pani inżynier, magister inżynier Anna Lessing i pani doktor Katarzyna Kuś z Instytutu Filozofii, tam macha do nas ręką. Chciałbym także przypomnieć, że przez 13 lat przewodniczącą Rady Programowej i wicedyrektorem Festiwalu Nauki była pani profesor Magdalena Fikus, którą serdecznie witamy.
Proszę Państwa, nasz festiwal nie może się jedynie opierać na pracy społecznej. To było możliwe przez pierwsze lata, kiedy tych imprez było bardzo mało. W związku z tym musimy wyrazić i chcemy wyrazić pewne podziękowania. Po raz 17 popiera nas Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zmieniało w naszej historii nieco swoją nazwę, ale to ciągle to ministerstwo nieustannie nas wspierało, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy także miastu, a zwłaszcza Biuru Edukacji Narodowej, którym kieruje pan Mirosław Sielatycki. Witamy go serdecznie. A obok niego siedzi pan prezydent Włodzimierz Paszyński, który na pierwszym festiwalu był kuratorem i który przez te 17 lat nieustannie nas wspierał. Witamy. Ale żeby nie było tak przyjemnie, to ja dzisiaj zajrzałem na stronę Urzędu Miasta oficjalną i festiwalu tam nie ma. Gdzieś jest strasznie, strasznie głęboko. Szkoda, bo wydaje się, że ta impreza, która jest jedną z największych w Warszawie, powinna być wizytówką miasta, a nie tylko manifestacje mądrzejsze i całkiem niemądre, które przewalają się przez nasze miasto. Chciałbym powitać pana prezesa Polskiej Akademii Nauk, pana profesora Michała Klejbera, który jest naszym bardzo życzliwym przyjacielem od samego początku. Proszę Państwa, ale także chciałbym powiedzieć dwa słowa o sponsorach. Po raz pierwszy w historii festiwalu zdarzyło się, z czego my się bardzo cieszymy, że polska prywatna całkowicie firma Polpharma zdecydowała się wspomagać finansowo nasz festiwal. Naszym marzeniem było to, żeby polskie firmy w ogóle przejęły sponsorowanie festiwalu, żeby to nie było z budżetu, w swoim własnym interesie. Do tej pory bywało tak, że czasami niektóre firmy z udziałem Skarbu Państwa to robiły. A to jest pierwszy ewenement, że całkowicie prywatna firma, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na owocną współpracę, a niech ten przykład będzie dobrą zachętą dla innych polskich firm. Miło mi poprosić panią Bożenę Płatos, która jest kierownikiem Naukowej Fundacji Polpharmy, o zabranie głosu. Proszę.
Dzień dobry. Nazywam się Bożena Płatos i reprezentuję właśnie sponsora, tą prywatną farmaceutyczną firmę Polpharmę. I cieszę się bardzo, że możemy brać udział wraz z Państwem w Festiwalu Nauki. Polpharma współpracuje... A to jeszcze nie koniec. Polpharma współpracuje z nauką na dwóch poziomach, biznesowym i czystej nauki. Biznesowy polega na tym, że nasz dział R&D współpracuje z uczelniami, naukowymi przy opracowaniu nowych, technologicznie nowoczesnych leków i wprowadzaniu ich na rynek. Przykładem tutaj są nasze leki przeciw osteoporozie, które powstały w wyniku współpracy z zespołem pana profesora Janusza Rachonia z Politechniki Gdańskiej i które zostały uznane przez Naukowy Instytut Polskiej Akademii Nauk za najbardziej innowacyjny produkt 2012 roku. Czysta nauka opiera się na fundacji na rzecz Naukowej Fundacji Polpharmy, która finansuje badania naukowe i w 99% są to badania podstawowe, czyli ich wynik nie przekłada się na biznes. Natomiast przekłada się na rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych. pan prezes, właściciel Polfarmy, Jerzy Starak, powiedział, zakładając fundację w 2001 roku, że robi to dlatego, że uważa, że bez rozwoju nauk farmaceutycznych nie ma rozwoju przemysłu farmaceutycznego. I w związku z tym uważamy, że nasz udział Polfarmy w Festiwalu Nauki odczytujemy jako dowód uznania dla naszych inwestycji w naukę. I powtórzę tutaj hasło, czyli że poza tym sądzę, że brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję. Życzę wszystkim Państwu wspaniałych wrażeń ze spotkań z naukowcami i z ich osiągnięciami. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, wspierają nas także media. Chcieliśmy podziękować Gazecie Wyborczej, która nam, i jej dodatkowi Gazecie Stołecznej, która nam towarzyszy od samego początku. Ale przed tym jeszcze chciałem wspomnieć o drugim sponsorze, o Banku Zachodnim WBK oraz firmie Santander. Bank Zachodni jest, koordynuje projekt naukowy Santander Universitatis i za wsparcie nas, miejmy nadzieję, że będzie kontynuowane, bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, wracając do mediów, dziękujemy Polskiemu Radiu, które na wszystkich programach nas jakby przekazuje informacje o festiwalu i zachęca do uczestnictwa. Obecne nasze spotkanie będzie transmitowane przez portal internetowy na całą Polskę. Dziękujemy także telewizji TV4, jej programowi Galileo. Państwo mogą to widzieć, widzieli na ekranie. Tygodnikowi Stolica oraz Warsaw Voice, a także Uniwersyteckiemu Radiu Campus. Dwóm miesięcznikom popularno-naukowym Wiedza i Życie i Świat Nauki. No i jeszcze raz zapraszamy Państwa i Państwa znajomych na nasze spotkanie. Jest ich dużo, można sobie wybrać, każdy coś na pewno znajdzie. Wobec tego wygłośmy tradycyjną naszą formułę, że 17. Festiwal Nauki uważamy za otwarty. Proszę Państwa, w tej sali odbędą się prawie wszystkie debaty główne i pewną reklamą dla nich będzie krótkie wystąpienie pana Kuby Antoszewskiego z Instytutu Millward Browna, który to instytut od szeregu lat bezpłatnie prowadzi w lipcu badania opinii publicznej Polek i Polaków na tematy poruszane w naszych debatach głównych. Zapraszam.
Ja może powiem kilka słów tym Państwa, którzy na wcześniejszych festiwalach nauki nie byli. My te badania robimy głównie po to, żeby dostarczyć do debat takiej wiedzy, w jaki sposób te tematy, które są w debatach głównych poruszane, w jaki sposób są odbierane przez tak zwane polskie społeczeństwo, a po to, żeby tak zwane polskie społeczeństwo przebadać, to trzeba wykonać badanie na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie. To są tematy, które dotyczą nas wszystkich, w związku z tym możemy zupełnie spokojnie pytać o te sprawy każdego przeciętnego Polaka. No i tak właśnie robimy tym razem. Kilka słów o samym badaniu. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, to jest sondaż telefoniczny na próbie ogólnopolskiej. Około 1000, bo to czasem jest trochę ponad 1000 osób. Badanie na potrzeby Festiwalu Nauki zostało przeprowadzone w lipcu. I to, co chciałem Państwu pokazać, tak jak Pan profesor wspomniał, nieco na zachętę, to dosłownie kilka takich wyrywkowych wyników, które myślę, że będą ciekawą podstawą do przedyskutowania ich podczas debat. Nie będę pokazywał wyniku badania, które dotyczy gazu łupkowego, bo ono pewno dzisiaj będzie jakoś wykorzystywane podczas debaty. Mogę tylko zdradzić, że według takiej, powiedziałbym, większości Polaków, albo inaczej, większość Polaków dostrzega w gazie łupkowym taką dosyć optymistyczną i świetlaną przyszłość dla Polski. No, zobaczymy, czy taki optymizm jest uzasadniony. Natomiast pozostałe wyniki. Jedna z następnych debat będzie dotyczyła żywności modyfikowanej genetycznie. Spytaliśmy się naszych respondentów, czy według nich żywność modyfikowana genetycznie może w Polsce stać się ważnym, czy Polska może stać się ważnym producentem takiej żywności. Czy krótko mówiąc, w tym obszarze możemy stać się swoistym liderem w regionie albo przynajmniej obszarem, w którym możemy tego rodzaju żywność produkować. Otóż jak widać raczej nie, zdecydowanie nie 22, raczej nie 41%, czy to jest 63% respondentów, które nie widzi takiej możliwości. I jak widać też osoby, które są sceptyczne wokół takiego pomysłu, to są raczej osoby z wykształceniem wyższym. Tak jak widać to w kwadraciku, pokazuje, że to osoby z wykształceniem wyższym taką właśnie opinię mają. Podczas gdy znacznie rzadziej osoby z wykształceniem wyższym wskazują na to, że żywność modyfikowana genetycznie może być takim przemysłową wizytówką, nazwijmy to, Polski. Następne pytanie dotyczące zaufania społecznego. Ta debata pewno będzie bardziej związana właśnie z naukami społecznymi i również z socjologią. Problem zaufania społecznego jest w Polsce bardzo szeroko dyskutowany i jest on dyskutowany wokół tezy wielokrotnie empirycznie udowadnialnej, że tego zaufania społecznego w Polsce nie ma, a jest ono przynajmniej bardzo niskie w porównaniu z innymi krajami Europy, naszego obszaru i Europy Zachodniej. Z takiego wybitnego, bardzo ciekawego badania ogólnoeuropejskiego, które się nazywa European Social Survey, mogę Państwu powiedzieć, że na takie bardzo proste, wskaźnikowe pytanie, czy według Pana, Pani ludzie sobie generalnie pomagają, pozytywnie na to pytanie odpowiada zaledwie 18% Polaków, gdy w krajach zachodnich, takich jak Norwegia, Szwecja, no powiedzmy północnych, prawda, również, Niemcy, Francja, to są odpowiedzi rzędu 50-60%. I no, jest tu wzrost pewien, dlatego że 4 lata temu to było 16%, teraz 18%, ale niestety cały czas jest to bardzo niewiele. I na tym tle ciekawe pytanie dotyczące tego, czy warto, czy opłaca się kochać bliźniego. Jak widać, według znakomitej większości Polaków opłaca się kochać bliźniego. No pytanie jest tylko takie, czy to oznacza, że my tego bliźniego kochamy. I mam nadzieję, że podczas tej debaty uda się ten problem również zgłębić. Następny, dotyczący historii, dotyczący stosunku Polaków do powstań. Można powiedzieć, że ta swoista, taki powiedzmy swoisty handel pomiędzy tym, co nam się opłaca w tych powstaniach, a co nie, on jest w zasadzie podzielony pół na pół. W związku z powyższym można by uznać, że temat jest albo bardzo kontrowersyjny, albo społecznie całkowicie nieciekawy, gdyby nie to, że no bo jak się coś dzieje pół na pół, no to właściwie nie ma przewagi, może by zostaje wszystko na tym samym poziomie. Natomiast tu ciekawe jest, że co do przeszłości, co do powstań, znacznie bardziej optymistyczne wnioski wyciągają osoby młodsze niż osoby starsze, prawda? Czyli ludzie młodsi mają taką skłonność, żeby dostrzegać w tych, że powstaniach więcej korzyści niż strat, podczas gdy osoby starsze zgoła odwrotnie. Następny temat, już przedostatni, dotyczący tej debaty o śnie amerykańskim, śnie europejskim i co z tych obu snów wynika, gdzie są ich wspólne części. Zapytaliśmy się naszych respondentów o to, gdzie chcieliby pracować, gdyby mieli wybór. No tutaj, jak się okazuje, jesteśmy bardzo wybitnymi niemalże patriotami. Zdecydowana większość, większość, 53% stawia na Polskę i są to raczej osoby starsze, kobiety, nieco rzadziej osoby najmłodsze. Natomiast stosunkowo dużo widzi tę swoją przyszłość również w jednym z krajów Unii Europejskiej poza Polską. Amerykański sen jest w Polsce chyba rzadziej znacznie śniony niż w innych krajach. A żeby zakończyć tak zupełnie optymistycznie, to jest taki slajd pokazujący, czy Polacy wierzą w naukę. Więc można powiedzieć, że 72% Polaków wierzy w naukę, co jest chyba wynikiem dobrym, aczkolwiek nieco gorszym od pytań o wiarę katolicką, religijną. Bo tam, jak wiemy, osób religijnych jest w Polsce, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, około zazwyczaj tak 90-95%. To jest mniej, ale wydaje mi się, że jak na naukę to jest i tak dużo, zwłaszcza że. Zwróćmy uwagę, że 27%, które nie wierzy w naukę, można powiedzieć, że dysponuje takim zdrowym sceptycyzmem, który jest też niezwykle ważny pod względem, ważną cechą charakterystyczną każdego naukowca. Zatem można by powiedzieć, że w naukę wierzą chyba na swój sposób wszyscy. Bardzo Państwu dziękuję.